Ja, oj szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Zapraszam Państwa na trzecią odsłonę ciekawego artykułu, bardzo, znaczy najeżonego kłamstwami i półkłamstwami, jak babka wielkanocna bakaliami. No ale cóż, z jednej strony mamy amerykańskiego Żyda, z drugiej strony mamy propagandystę pisowskiego pana Budzisza, więc dlaczego miałoby być inaczej? Cytuję zatem kolejną część tego artykułu. Podtytuł: jak dziś wygląda relacja sił? Ten błąd strategiczny, który był udziałem amerykańskich elit w ostatnim 30-leciu i wynikał w dużym stopniu z przekonania o dominacji liberalizmu w relacjach światowych i lekceważenia starych, zdawałoby się, archiwalnych przemyśleń geostrategicznych szkoły realistycznej, doprowadził do sytuacji, że na progu kolejnej zimnej wojny pozycja Ameryki jest słabsza niż kiedykolwiek. Jak bowiem dziś wygląda relacja sił? No nie kiedykolwiek, tylko powiedzmy sobie od czasu II wojny światowej. A w latach, otóż cytuję, w latach 70., kiedy ZSRR i kontrolowany przez Moskwę obóz był u szczytu swojej potęgi, dysponował niewielką, 1,2 miliarda ludzi wobec 1 miliarda ludzi, przewagą demograficzną, która jednak niwelowana była słabością gospodarczą, jako że łączne PKB tzw. obozu socjalistycznego było na poziomie 60% amerykańskiego. Obecnie Pekin ma nie tylko nad Ameryką przewagę, miażdżącą przewagę ludnościową, ale również jeśli chodzi o PKB, to już dziś te relacje w porównaniu z pierwszą zimną wojną są dla Stanów Zjednoczonych mniej korzystne, bowiem Chiny mają PKB na poziomie 70% amerykańskiego PKB, a ten dystans w kolejnych latach będzie szybko się zmniejszał. W umownym roku 50. Chiny będą zarówno bogatsze od USA, jak i będą miały przewagę demograficzną, co sprawia, że te oba czynniki siły będą działały na korzyść Pekinu. Podobnie geografia. O ile bowiem, to jest tutaj mowa o tym, o czym ja mówię od dawna. O ile bowiem ewentualną wojnę Ameryka toczyć będzie 6 tysięcy mil od swoich granic, o tyle Chiny po sąsiedzku. No nie po sąsiedzku, znaczy, no dobrze. Co w oczywisty sposób utrudnia amerykańską projekcję sił. Pozwolicie Państwo, że po pierwsze, panie Budzisz, jak się przepisuje artykuł z jakiegoś czasopisma anglosaskiego, to się zamienia przynajmniej mile na kilometry i powiedzmy sobie biliony na miliardy. Dobra? Teraz dalej. I stwierdzenie, że Chiny po sąsiedzku będą miały wojnę, nie, po prostu w obszarze swoich granic. To już jest łajdactwo. No ale czegoż można oczekiwać od amerykańskiego Żyda i pana Budzisza w stosunku do Chin? A ta sytuacja, cytuję dalej, również powoduje, że pozycja Stanów Zjednoczonych jest u progu zimnej wojny gorsza, u progu zimnej wojny 2.0, gorsza niż w czasie rywalizacji z Rosją Sowiecką. Co gorsza, Moskwa była po zakończeniu II wojny światowej, była. Z grubsza rzecz biorąc, kontenta ze stanu swoich zdobyczy geostrategicznych, o ile apetyty na kolejne, zważywszy na skalę strat wojennych, były w opinii Mesheimera wówczas umiarkowane. No, przepraszam bardzo. Uważam, że tak było, nie było, no ale cóż. Co więcej, Moskwa po II wojnie zbudowała obóz socjalistyczny, system sojuszy kluczowych z punktu widzenia jej polityki bezpieczeństwa, jednak przysparzający elitom ZSRR niemało problemu. Tych wszystkich ograniczeń nie mają dzisiejsze Chiny. Ani nie doświadczyły zniszczeń wojennych w skali porównywalnej z ZSRR, ani też nie zbudowały systemu sojuszniczego, który obiektywnie rzecz biorąc mógłby ograniczać pole politycznego manewru, jakim dysponuje Pekin. Co więcej, na poziomie ideologicznym w opinii Mersheimera, chińska elita, ale też i ludność, w większym stopniu kieruje się nie ideologią komunistyczną, a nacjonalistyczną. Słyszycie Państwo? Słyszycie Państwo? A o czym ja mówię od dawna? O czym ja mówię od dawna? A przecież to sam jestem nacjonalistą. Pekin nie odszedł też nigdy od swoich rewizjonistycznych celów w polityce zagranicznej. Rewizjonistycznych. A, tą śmierdzi chłupką. Zarówno jeśli chodzi o granice z Indiami w Himalajach, jak i kwestie przyszłości Tajwanu, czy kontrolowanych przez Japonię wysp Senkaku. No to już tutaj wrzucenie Tajwanu do Himalajów, do Indii i Japonii, to trzeba być. Dobra. Dotychczasowa pościągliwość Pekinu w podnoszeniu tych kwestii wynikała w opinii Mersheimera nie z tego, że Pekin zarzucił dążenie do rozwiązania tych kwestii zgodnie z własnymi interesami, ale z przeświadczenia, że nie osiągnął jeszcze wystarczającej przewagi wojskowej, aby móc podyktować swoje warunki. Myślę, że nie. Znaczy i tak, i nie. Cytuję. W efekcie tych wszystkich trendów i zjawisk Ameryka jest dziś słabsza niż w czasie pierwszej zimnej wojny, a ma przeciwko sobie rywala zarówno silniejszego pod względem gospodarczym, szybko budującego swoją siłę wojskową, a na dodatek przekonanego, że nadszedł czas rewanżu za stulecia upokorzeń, kiedy zachodnie mocarstwa i Japonia po wojnach opiumowych zdominowały Chiny. No tu też jest niejasność, albowiem po wojnach opiumowych zdominowały Chiny, a przed wojnami opiumowymi co było? W takich realiach, zwłaszcza kiedy relatywny stosunek sił zmienia się na niekorzyść Ameryki, starcie, również gorący konflikt wojenny, jest w znacznie większym stopniu prawdopodobnie niż za czasów amerykańskiej rywalizacji z ZSRR i jego satelita. Konflikt, który może wybuchnąć w każdej chwili i który z racji geograficznego oddalenia, ale również z tego względu, że Azji nie ma takiej linii rozgraniczenia, jaką była żelazna kurtyna, będzie toczył się w niekorzystnych z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych realiach. Co Waszyngton może w takiej sytuacji zrobić? Z pewnością, i to Mersheimer akcentuje niezwykle silnie, nie należy wracać do starej polityki, która przyczyniła się do dzisiejszych problemów. Myślenie, że Chiny mogą stać się odpowiedzialnym członkiem Światowej Rodziny Narodów i uznać swoją podrzędną wobec Ameryki pozycję jest w najlepszym stopniu naiwnością. Proszę Państwa, a dlaczego, z jakiego powodu Chiny miałyby uznać, że swoją podrzędną rolę w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj, na dzisiaj. Możecie mi Państwo wytłumaczyć, dlaczego my, Polacy, na przykład, mielibyśmy uznać podrzędność w stosunku do Unii Europejskiej? To tak a propos wczorajszych wydarzeń w Brukselce. Otóż dlatego, że tak myślą elity. A elity komunistyczno-żydowskie tak wyobrażają sobie istnienie współczesnego świata. Że każdy ma znać swoją pozycję w szeregu. I w żadnym przypadku nie wolno się z tej pozycji poddańczej wycofywać. Rozumiecie Państwo ten sposób myślenia? To jest sposób myślenia amerykańskich Żydów i to jest sposób myślenia Żydów, którzy też amerykańskich, którzy decydują o polityce europejskiej. Widzę, powtarzam jeszcze raz, wczorajszy kongres nienawiści a w Brukselce w stosunku do Polski. Otóż proszę zwrócić uwagę, że w jednym zdaniu, jeszcze raz to podkreślę, myślenie, iż Chiny mogą stać się odpowiedzialnym członkiem światowej rodziny narodów. Odpowiedzialnym członkiem. A równocześnie uznać swoją podrzędność wobec Ameryki. Rozumiecie Państwo? W jednym zdaniu te dwie sprawy są połączone. Czyli innymi słowy, odpowiedzialnym członkiem światowej rodziny narodu jest takie państwo, które uznaje podrzędność. I wcale nie tylko wobec Ameryki, ale wobec na przykład Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że do Państwa to dotarło. Cytuję. W opinii amerykańskiego eksperta ta rywalizacja w najlepszym razie można zarządzać tak, aby uniknąć wojny. To będzie wymagało, Mearsheimer pisze dalej, od Waszyngtonu utrzymania potężnych sił konwencjonalnych w Azji Wschodniej, aby przekonać Pekin, że starcie w najlepszym przypadku przyniesie perdusowe zwycięstwo. Przekonywanie przeciwników, że nie mogą osiągnąć szybkich, zdecydowanych zwycięstw, jest kluczem skutecznej polityki odstraszania. Co więcej, amerykańscy decydenci muszą stale przypominać sobie i chińskim przywódcom o wszechobecnej możliwości eskalacji nuklearnej w czasie wojny. Bardzo fajne, prawda? Grożenie grzybem atomowym. W końcu broń atomowa jest ostatecznym środkiem odstraszającym. To wszystko mówi ten Żyd, pisze ten Żyd amerykański. Te środki, a to już budzisz, te środki mogą co najwyżej zmniejszyć zagrożenie wybuchem wojny, ale nie zredukują zagrożeń związanych z amerykańsko-chińską rywalizacją, która w najbliższych latach i dziesięcioleciach będzie się utrzymywała. Z powodu amerykańskiego sposobu myślenia, tylko i wyłącznie. Mearsheimer jest zdania i tym kończy swój artykuł, że Ameryka musi pogodzić się z faktem, że jej pozycja strategiczna jest znacznie słabsza niż mogłaby być, gdyby w ostatnich dziesięcioleciach Waszyngton uprawiał wobec Pekinu inną politykę. No ale co to za gadanie, co za głupota? No, co by było, gdyby? No, ma to jakiś sens? Taka jest cena ulegania złudzeniom, brania deklaracji za rzeczywistość, zapominania o istocie stosunków międzynarodowych, w których rządzi w ostatecznym rachunku siła i chęć podyktowania swoich warunków. Nie. To jest sposób widzenia białych barbarzyńców. To ostatnie zdanie. To jest sposobem widzenia białych barbarzyńców. Pamiętajcie Państwo, historia Chin mówi o czymś zupełnie innym. A tu jeśli chodzi o ostatni akapit i ostatni podtytuł, nie interesuje mnie, albowiem to jest odniesienie do tego, co się wczoraj stało, a głównie wystąpienie pani Ursuli von der Leyen, Niemki w Parlamencie Europejskim, która zaproponowała szeroko pojmowane użycie siły w stosunkach międzynarodowych. A wszystko inne jest tylko parawanem mającym to przesłonić. Tak. A mili Państwo, myślę, że artykuł był interesujący. Myślę, że nawet biorąc pod uwagę różne konstrukcje myślowe, które nie pasują, amerykańskie konstrukcje myślowe czy europejskie konstrukcje myślowe, które totalnie nie pasują do chińskiego sposobu myślenia. A więc nawet biorąc pod uwagę ten dysonans, który z porównania tych dwóch sposobów myślenia wynika, nawet to powoduje, iż iż ten artykuł w mojej opinii jest bardzo interesujący, był bardzo interesujący. Bardzo chciałbym, żebyście Państwo mieli swoje przemyślenia na ten temat.
Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.